W takim razie kontynuujemy list do Tytusa i powtórzymy sobie, co pamiętacie z ostatnich spotkań, ostatnich rozważań, z ostatnich wniosków, to proszę bardzo, kto co pamięta?
Zwodziciele umawiali się.
Mhm.
Wypunktowali się, czym się charakteryzują. Może stawić.
Nie trzymają się słowa, a sprzeciwiają się. Pierwsze.
Są unikalni, samowolni.
Tak. Czynią to dla brudnego zysku.
Zwodzą.
Oddają się czczej gadaninie.
Kogo zwodzą?
Wierzących.
Całe domy wywracają.
Można, że się całych domów. Mają umysł i sumienie skalane. Zanieczyszczają wszystko, co robią. Wszelkie ich działania są podszyte. Tym, co nieczyste, co diabelskie.
Co jeszcze?
Można powiedzieć, że się z tym nie kryją, tak? Jak tu jest napisane w 12 wersecie. Jeden z nich wytknął błędy.
Jeszcze raz, jaki wniosek, Paweł?
Że nie kryją się z tym, ze swoimi własnymi wadami.
No, co jeszcze?
Twierdzą, że znają Boga, ale swoimi czynkami temu przeczą.
Żyją w nieposłuszeństwie do wszelkiego dobrego uczynku. Nie mogą nauczyć o czystości, bo sami są skalani.
I przez swoje nauczanie, przez swoją postawę i bożną prowadzą wierzących do właśnie życia w nieposłuszeństwie Bogu. Życie tych zwodzicieli jest zaprzeczeniem pobożności wynikającej ze Słowa Bożego, a życie starszych ma być właśnie takie, jak mówi Słowo Boże, mają być wzorem dla innych wierzących.
Trzeba
A co jest takie samo u jednych i u drugich? Co jest podobne? W czym się nie różnią? Popatrzcie w tekst. W czym starsi i zwodziciele są podobni?
Głoszą naukę.
Chodzi mi o bardziej coś konkretnego. Głoszą naukę, ale jedni taką, drudzy inną.
To Darek mówi.
Co? Co Darek mówi?
16.
Że co mówisz?
Znają Boga.
Twierdzą, że znają
tak.
Boga.
Tak, to ich łączy. Jedni i drudzy twierdzą, że znają Boga, czyli słowa są te same. Natomiast co ich różni w tym momencie? Jak mówiliście?
Życie,
uczynki. Uczynki ich różnią, bo jedni mówią, że znają Boga i pokazują to, jak żyją, a drudzy mówią, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie. Także to jest różnica, że jedni tylko mówią, ale tak naprawdę nie jest to prawda. Natomiast drudzy to mówią i to jest prawda, ponieważ żyją zgodnie z tym, jak mówią.
Starsi są powołani do ochrony z trzody Bożej. Mhm. Aby troszczyć się o Kościół Boży.
Dobrze. Dzisiaj będziemy sobie mówić na temat zagadnienia z tego listu, które się nazywa zbawienie. Bo jak popatrzycie na obserwację ogólną, listu do Tytusa. To słowa kluczowe, które mamy, jak pamiętacie, to są Jezus Chrystus, Duch Święty, łaska, zbawienie, Zbawiciel, nadzieja, życie wieczne. I dlaczego jest tak dużo o zbawieniu? Czym jest ta nauka, o której Paweł tutaj mówi w pierwszym, i w drugim, i w trzecim rozdziale? Popatrzcie na kontekst i na obserwację ogólną. Jaki ona ma związek z tym, co jest poruszone jeszcze dodatkowo w liście? Z czym jest połączone zbawienie i nauka o zbawieniu?
Z pobożnym życiem.
Tak, z pobożnym życiem. I jedno wynika z drugiego. Drugie wynika z pierwszego, tak. Pobożne życie wynika ze zbawienia. I zagrożeniem dla pobożnego życia jest jaka nauka? Fałszywa, która mówi co innego niż to, co jest prawdą. Dlatego Paweł, zobaczcie, tak dużo miejsca poświęca właśnie na to, co tą zdrową nauką jest. I zaczyna od tego, czym jest zbawienie, kim jest Bóg, co to jest łaska i jaka nadzieja przyświeca wierzącym, prawda? O tym jest mowa tutaj. I dzisiaj sobie właśnie o tym powiemy. Jak popatrzycie sobie na obserwację ogólną, to Paweł i Tytus są sługami Boga w jednej wierze. W drugim rozdziale mamy, że zdrowa nauka jest widoczna w uczynkach, w oczekowaniu na objawienie Pana Jezusa Chrystusa. W trzecim mamy, że zbawieni wierzący w Pana Jezusa Chrystusa przodują w dobrych uczynkach. Są usprawiedliwieni z wiary, według miłosierdzia Bożego. I będziemy sobie dzisiaj ten temat analizować, to zagadnienie, dlatego że, tak jak powiedziałem, z tego wynika następne, czyli pobożne życie. Czyli jeśli Bóg pozwoli, dzisiaj zobaczymy sobie kilka zagadnień, więc zapiszcie, co będziemy, pod jakim kątem będziemy to analizować. Oczywiście nie jesteśmy związani tym kontekstem. Jeżeli coś będziecie jeszcze chcieli zobaczyć, omówić, poruszyć jakiś temat, to bardzo proszę. A jeszcze mam pytanie, czy do poprzedniej lekcji macie wątpliwości? Czy jakieś pytania wam się pojawiły dodatkowe, których nie omówiliśmy, albo gdzieś czegoś nie dopowiedzieliśmy, a macie taki, no coś wam brakuje? Dobra, to temat dzisiejszej lekcji. Dlaczego i komu? Albo komu i dlaczego? Nie wiem, co jest bardziej stylistycznie. Dlaczego i komu? Dał Bóg z łaski zbawienie i nadzieję. Czyli o miłości Bożej. Zobaczymy sobie, jaka ta miłość jest. I teraz cel. Jest kilka zagadnień, które poruszymy. Zobaczyć, kim i jaki jest Bóg. Czyli kim On jest i jaki jest. Zobaczyć, co to jest zbawienie, zapoznać się z tym zagadnieniem i na czym ono polega konkretnie w tym wypadku. Zobaczyć, co to jest zbawienie i na czym polega. Myśmy kiedyś sobie oddzielne takie studium w sobotę zrobili, zbawienie, czym jest, też je omawialiśmy. Także ktoś chciałby ewentualnie sobie sięgnąć, bo to takie chyba jedno czy dwa spotkania były, zaraz sprawdzę. Następna kwestia, zobaczyć, dla kogo jest to zbawienie. Zobaczyć, dla kogo jest to zbawienie. Następne pytanie. Zobaczyć, jaką nadzieję daje Bóg zbawionym. Słuchajcie, przeczytamy sobie cały list, bo z każdego rozdziału będziemy fragmenty omawiać, ale przeczytajmy sobie list, zapoznajmy się znowu z jego treścią i potem będziemy do tych fragmentów się zbliżać i patrzeć, co one mówią. Kto by chciał zacząć? Po kolei trzy osoby, no może ja nie. No bardzo proszę.
Kto drugi?
Ja mogę.
Kasia.
Dobrze.
Paweł, sługa Boga i apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i poznania prawdy, która jest zgodna z pobożnością. W nadziei życia wiecznego, które obiecał przed dawnymi wiekami ten, który nie kłamie Bóg. I we właściwym czasie objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało mi powierzone zgodnie z nakazem Boga, naszego Zbawiciela. Do Tytusa, mego własnego syna we wspólnej wierze. Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Zostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. Jeśli ktoś jest nienaganny, mąż jednej żony, mający dzieci wierne, nieobwiniany o hulaszcze życie lub niekarność. Biskup bowiem jako szafarz Boży ma być nienaganny, niesamowolny, nieskory do gniewu, nie oddający się piciu wina, nieskłonny do bicia, nie goniący za brudnym zyskiem, lecz gościnny, miłujący dobro, roztropny, sprawiedliwy, święty, powściągliwy, trzymający się wiernego słowa, zgodnego z nauką, aby też mógł przez zdrową naukę napominać i przekonywać tych, którzy się sprzeciwiają. Jest bowiem wielu niekarnych, oddających się czczej gadaninie i zwodzicieli, zwłaszcza wśród obrzezanych. Im trzeba zamknąć usta, gdyż całe domy wywracają, nauczając, czego nie należy, dla brudnego zysku. Jeden z nich, ich własny prorok, powiedział: Kretańczycy to zawsze kłamcy, złe bestie, brzuchy leniwe. Świadectwo to jest prawdziwe, dlatego karć ich surowo, aby byli zdrowi w wierze i nie zajmowali się żydowskimi baśniami i przykazaniami ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, natomiast dla skalanych i niewierzących nie ma nic czystego, lecz skalany jest zarówno ich umysł, jak i sumienie. Twierdzą, że znają Boga, ale swymi uczynkami temu przeczą, budząc obrzydzenie, będąc nieposłusznymi i niezdolnymi do wszelkiego dobrego uczynku.
Ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. Podobnie starsze kobiety, niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, niech nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. Niech uczą młodsze kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem, były dobre, posłuszne swoim mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców także napominaj, aby byli trzeźwi. We wszystkim stawiaj samego siebie za wzór dobrych uczynków. W nauczaniu okazuj prawość, powagę. Słowa zdrowe, nienaganne, aby ten, kto się sprzeciwia, był zawstydzony, nie mając o was nic złego do powiedzenia. Sługi nauczaj, aby byli poddani swoim panom i we wszystkim się im podobali, nie sprzeciwiając się. Niczego sobie nie przywłaszczając, ale we wszystkim okazując doskonałą wierność, aby we wszystkim zdobili naukę Boga, naszego Zbawiciela. Objawiła się bowiem łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. To mów, do tego zachęcaj i strofuj z całą powagą, niech nikt tobą nie gardzi.
Przypominaj im, aby zwierzchnością i władzą byli poddani i posłuszni, gotowi do każdego dobrego uczynku. Nikomu nie ubliżali, nie byli kłótliwi, ale uprzejmi, okazujący wszelką łagodność wobec wszystkich ludzi. Niegdyś bowiem i my byliśmy głupi, oporni, błądzący, służący rozmaitym pożądliwościom i rozkoszom, żyjący w złośliwości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący jedni drugich. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, nie z uczynku sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Wiarygodne to słowo i chcę, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu, zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Unikaj zaś głupich dociekań, rodowodów, sporów i kłótni o prawo. Są bowiem nieużyteczne i próżne. Heretyka po pierwszym i drugim upomnieniu unikaj, wiedząc, że taki człowiek jest przewrotny i grzeszy i sam siebie osądza. Gdy poślą do ciebie Artemasa lub Tychika, staraj się przybyć do mnie do Nikopolis, bo tam postanowiłam spędzić zimę. Zenasa, uczonego w prawie, i Apollosa starannie wypraw, aby im niczego nie brakowało. A niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach, gdzie tego potrzeba, żeby nie byli bezowocni. Pozdrawiają cię wszyscy, którzy są ze mną. Pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen.
Cztery rubryczki będą. Będą cztery słowa. Bóg, zbawienie, łaska i nadzieja. Bóg największa i zbawienie, trochę mniejsze łaska i nadzieja. Bóg, zbawienie gdzieś tak na 2/3 kartki, a dwie pozostałe rubryczki to łaska i nadzieja. Nadzieja. Bóg, zbawienie, łaska i nadzieja. No i dobrze, słuchajcie, będziemy patrzeć, analizować sobie te zagadnienia, porównywać je. Zobaczmy, co drugi werset mówi o Bogu.
Nie kłamie.
Tak, Bóg nie kłamie, jest prawdomówny.
Obiecał życie wiesz.
Kiedy?
Przed dawnymi wiekami.
Przed dawnymi wiekami. Teraz. Co to znaczy, że Bóg przed dawnymi wiekami obiecał życie wieczne? Jak on to zrobił, że przed dawnymi wiekami obiecał życie wieczne? Ludzie umierają, nie?
Tak.
A Bóg obiecał życie wieczne. Więc przed dawnymi wiekami to najlepiej wrócić do pierwszej, drugiej kartki Pisma Świętego. To już bardziej dawno się nie da. I zobaczmy sobie, co tam jest napisane. Drugi rozdział. Od 15 do 17 wersetu.
Pan Bóg wziął więc człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł. I rozkazał Pan Bóg człowiekowi: możesz jeść do woli z każdego drzewa ogrodu, ale z drzewa poznania dobra i zła jeść nie będziesz, bo tego dnia, kiedy zjesz z niego, na pewno umrzesz.
Tak Bóg powiedział. A Bóg jest jaki?
Prawdopodobnie.
Czyli nie mógł okłamać Adama.
Dokładnie.
Wiedział prawdę. I patrzymy sobie rozdział trzeci.
Ja bym nawet dodała, że przestrzeg.
I przeczytamy sobie pierwsze cztery wersety trzeciego rozdziału.
A wąż był bardziej przebiegły niż wszystkie zwierzęta polne, które Pan Bóg uczynił. Powiedział on do kobiety: czy Bóg rzeczywiście powiedział: nie wolno wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? I kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzewa tego ogrodu, ale z owocu drzewa, które jest pośrodku ogrodu, Bóg powiedział: nie będziecie z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. I wąż powiedział do kobiety: na pewno nie umrzecie. Dalej?
A piąty?
Co? Piąty, tak?
No dobrze, przeczytaj piąty.
Ale Bóg wie, że tego dnia, gdy z niego zjecie, otworzą się wasze oczy i będziecie jak bogowie znający dobro i zło.
Czyli co? Wiedzieli, że umrą. Dnia, którego zjedzą, umrą. A wąż powiedział, że nie.
Nie umrą.
Nie umrą. Uwierzyli diabłu, a nie Bogu.
A Bóg mówił prawdę.
Tak.
I zobaczcie, co się stało, kiedy zjedli. Trzeci rozdział, 22 do 24 wersetu.
Wtedy Pan Bóg powiedział: oto człowiek stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło. Wygnajmy go więc, aby nie wyciągnął swojej ręki i nie wziął z drzewa życia, by jeść i żyć na wieki. Pan Bóg wydalił go więc z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak wygnał człowieka i postawił na wschód od ogrodu Eden cherubinów i płomienisty miecz obracający się we wszystkie strony, aby strzegły drogi do drzewa życia.
Czy po tym, jak człowiek zjadł owoc z drzewa poznania dobra i zła, dalej miał społeczność z Bogiem?
Nie.
Już nie.
Została
zerwana została społeczność z Bogiem. Oni nie umarli tego samego dnia, bo jeszcze żyli 900 parę lat. Ale żyli bez społeczności z Bogiem. Zostali wygnani z Edenu. Tam, gdzie Bóg się przechadzał, gdzie widział Adama, widział Ewę, rozmawiał z nimi. Zostali wygnani z Edenu. Ale Bóg powiedział, zanim ich wygnał, jedną bardzo ważną rzecz. Otwórzmy sobie znowu rozdział trzeci. I przeczytamy sobie 14, 15 werset.
Wtedy Pan Bóg powiedział do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wśród wszelkich zwierząt polnych. Na brzuchu będziesz się czołgać i proch będziesz jeść po wszystkie dni swego życia. I wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. On zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Ono zrani ci głowę.
No właśnie. Nie ona, ono.
Ono.
I teraz popatrzmy sobie na 1 Mojżeszową, 22 rozdział, 18 wers. Może nawet w kontekście od 14 do 18 wersetu.
I Abraham nadał temu miejscu nazwę Pan upatrzy. Dlatego po dziś dzień mówią: na górze Pana będzie upatrzony. Wtedy anioł Pana ponownie zawołał z nieba do Abrahama: przysięgałem na siebie samego, mówi
przysiągłem.
Pan. Przysiągłem. Mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie odmówiłeś mi swego syna, twego jedynego, błogosławiąc będę ci błogosławił, a rozmnażając rozmnożę twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. A twoje potomstwo odziedziczy bramy swoich nieprzyjaciół. I w twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi, dlatego że posłuchałeś mojego głosu.
Bóg już w Edenie zapowiedział, że potomstwo niewiasty zetrze głowę węża. Czyli tego, który jest całym prowokatorem całej sytuacji. Bo oczywiście nie on ponosi winę za to, że ludzie zjedli owoc poznania drzewa, poznania dobra i zła. On był inicjatorem tego, ale decyzja leżała po stronie ludzi. I Bóg zapowiedział, że będzie potomstwo z niewiasty, które zetrze głowę węża. Zapowiedział to również Abrahamowi, że w jego potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. List do Galacjan mówi, że chodziło o konkretnego potomka, a tym jest Chrystus. Już nie czytamy tego, pamiętamy z listu, ja tylko przypominam. Tam jest wyraźnie napisane, że mówił o potomku i Paweł mówi, a tym jest Chrystus. I wiemy, że Bóg już przed dawnymi wiekami zapowiedział zbawienie. Dlaczego? No bo zapowiedział to już w Edenie, potem powtórzył Abrahamowi, a potem wyjaśnił to w nauczaniu apostolskim. Dlatego ten sam Paweł, który napisał list do Galacjan, napisał również list do Tytusa. I ten Paweł rozumie, że ta obietnica życia wiecznego, pojednania z Bogiem, wypełniła się w Jezusie Chrystusie. Ale to było zapowiedziane już bardzo, bardzo dawno. Na samym początku, przed dawnymi wiekami. I Paweł tu nie opowiada o tym, czy to było zrozumiałe wyraźnie, tak wszystko czarno na białym, czy nie, ale było zapowiedziane. I jak studiowaliśmy list do Galacjan, to bardzo pięknie tam Paweł to wykładał. O przymierzach, o synu niewolnicy, synu wolnej, o obietnicy danej Abrahamowi. Pięknie to wszystko zostało tam wytłumaczone, sobie to rozważaliśmy. Jeżeli ktoś chciałby, odsyłam do studium, bo warto je przesłuchać. Więc przed dawnymi wiekami obiecał życie wieczne, to widzimy, że już na samym początku. Że zbawienie w Jezusie Chrystusie było obiecane już przed wygnaniem ludzi z Edenu, zaraz po zjedzeniu zakazanego owocu. I tym potomkiem jest Chrystus, jak mówi list do Galacjan. Czyli Bóg jest prawdomówny i życie wieczne obiecał przed dawnymi wiekami. I wszystko się wypełniło w osobie Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie, co jest bardzo ciekawe, dalej Paweł co mówi? W trzecim.
Kiedy właśnie w czasie objawił swoje słowo przez głoszenie.
No właśnie, zobaczcie. On obiecał, ale przyszedł moment, że Bóg to wszystko objawił. Że to wszystko jest jasne, klarowne. Popatrzcie, kogo dotknął grzech? Adama i Ewę. Z nich wywodzą się wszystkie plemiona ziemi. Potem oczywiście nastąpił potop i dzisiejsi wszyscy ludzie są potomkami synów Noego. Nie zmienia to jednak faktu, że Noe jest synem pośrednio, tak? Ale to jest potomek Seta. Bo z Seta jest wywodzony, wywodzi się rodowód Noego. Nie wiemy z jakiego rodowodu, z jakiego plemienia jest żona Noego. Nie wiemy również z jakiego plemienia są żony synów Noego. Natomiast Noe i jego synowie w tej linii patrząc są potomkami Seta. Więc czy tak, to z Adama wszystko poszło, prawda? Więc we właściwym czasie, zobaczcie, Bóg objawił swoje słowo i teraz objawił swoje słowo przez głoszenie, które zostało, Paweł mówi, mnie powierzone. To już sobie też rozważaliśmy, że Paweł głosił Ewangelię, tak, Bóg mu to powierzył, zgodnie z nakazem Boga Zbawiciela naszego. Czyli co tutaj mamy? We właściwym czasie Bóg objawił przez swoje słowo. Więc mamy oczywiście Dzieje Apostolskie 3:18-26. Piękny fragment. Możemy sobie odczytać. Dzieje Apostolskie 3:18-26. Bardzo znany fragment, ale bardzo, bardzo taki kluczowy.
Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że Jego Chrystus będzie cierpiał. Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy chłody. I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa, którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków. Mojżesz bowiem powiedział do ojców: proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie. I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu. Przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: w Twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał Go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.
Okej. Więc mamy tutaj pierwszy ważny fragment, który nawiązuje do tego, co niedawno przeczytaliśmy. Piotr wykłada teraz pod wpływem Ducha Świętego, bo to jest kolejna rozmowa już, głoszenie Ewangelii przed świątynią, że Jezus Chrystus jest tym obiecanym potomkiem Abrahama i tym, którego Bóg obiecał już w Edenie. To jest ten. I teraz mamy następny fragment, Efezjan 1:10. Zobaczmy sobie. Tak. Dobrze? Czy coś pomyliłem?
Tak, aby w zarządzeniu pełni czasu wszystko zebrał w jedno w Chrystusie. I to, co w niebiosach, i to, co na ziemi.
Tak, w odpowiednim czasie. W jedno w Chrystusie. Pamiętacie, o co chodzi? O pojednanie. To, co w niebie, Bóg i ludzie.
Tak.
Czyli Bóg pojednał w Chrystusie Jezusie. Galacjan 4:4.
Znaczy, gdy nadeszła pełnia czasu, Bóg posłał swego Syna, zrodzonego z kobiety, zrodzonego pod prawem,
tak,
aby wykupił tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia.
Pamiętacie, Paweł zawsze w pierwszej kolejności mówił o Żydach, prawda? Ale mówił również, że nie tylko Żydzi, ale również poganie. Czyli, że poganie mają tak samo współudział. Dalej w liście do Efezjan mówi, że poganie mają również współudział. W trzecim rozdziale listu do Efezjan, mianowicie, szósty werset, mianowicie, że poganie są współdziedzicami, członkami tego samego ciała i współuczestnikami jego obietnicy w Chrystusie przez Ewangelię. Więc Bóg to we właściwym czasie objawił, co było zakryte. Było, ale nie było jasno powiedziane. Bóg to objawił. I między innymi tą osobą, która to głosiła, był Paweł. Nie tylko Piotr, ale również Paweł. Co jeszcze tutaj, zobaczcie, jest napisane o Bogu, że kim jest?
Zbawicielem.
Jest Zbawicielem. Bóg jest Zbawicielem. I teraz, co to znaczy zbawienie? Było odrębne studium na ten temat, bo zbawienie nie jest zwrotem takim, wiecie, religijnym. Zbawienie to jest po prostu, po naszemu mówiąc, ratunek. Ktoś kogoś uratował. Z płonącego domu, nie wiem, z rowu go wyciągnął, ktoś na rowerze upadł, ktoś mu tam pomógł, tak? Czy coś się stało? Różne są, jak gdyby, możliwości ratowania kogoś, ale wyratować kogoś z czegoś, z jakiegoś opresji. I to jest znaczenie słowa zbawienie, więc można go użyć zarówno w kwestii zbawienia wiecznego, tak? Takiego od potępienia. Można go użyć w bardzo takich prozaicznych, codziennych sytuacjach i to też będzie zbawienie. Tylko wtedy używamy słowa uratował, pomógł mu, tak? A tu mówimy zbawienie. Pamiętajmy, że to są słowa oznaczające to samo. Różnie brzmią, ale oznaczają to samo. Uratować kogoś. Uratować kogoś. Więc Bóg jest Zbawicielem, czyli zobaczmy, co Izajasz mówi na ten temat. 43 rozdział Izajasza. Dlaczego sięgamy do Starego Testamentu? Bo chcę, żebyśmy zobaczyli, że... Zadam pytanie. Kto jest obciążony śmiercią, począwszy od Edenu? Kto jest obciążony śmiercią? Wszyscy ludzie. Wszyscy ludzie, prawda? Bez wyjątku. Na początku Bóg skierował swój wzrok na Żydów. Abrahama, Izaaka, Jakuba i potem potomków. Ale w swoim słowie zawarł również informację o ratowaniu nie tylko Żydów, ale i innych Żydów też, ale oprócz Żydów jeszcze wszystkich innych, czyli narodów. Dlaczego? Bo każdy jest obciążony i każdy tego potrzebuje. Bez wyjątku. Nie ma ludzi, którzy tego nie potrzebują. Dlatego Bóg już na początku obiecał, że twoje potomstwo niewiasty zetrze tobie głowę. Że w tobie, Abrahamie powiedział, będą błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Nie tylko twoje potomstwo, ale wszystkie plemiona ziemi będą w tobie błogosławione. Dlatego, kiedy czytamy wykładnie, to musimy zrozumieć, że w Chrystusie się to wypełniło. Tak jak Paweł mówi, został posłany do pogan. Mówił Żydom, ale został posłany do pogan. I teraz zobaczmy sobie Izajasza, 43 rozdział. Izajasza, 43 rozdział. I werset, zaraz zobaczę, czy przeczytamy w kontekście. 43 rozdział. 11 werset. I może 12.
Ja jestem Panem i oprócz mnie nie ma Zbawiciela. Ja ogłaszałem, wymawiałem i opowiadałem, gdy nie było wśród was żadnego obcego Boga. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, że ja jestem Bogiem.
Bóg ratował Izraela wielokrotnie. Więc tym, który ratuje, który idzie z pomocą, jest właśnie Bóg. Z każdej opresji Bóg potrafi wyratować. I Izraela ratował z wielu opresji. I zapowiedział, że nawet kiedy pośle ich do niewoli i oni wrócą z tej niewoli, potem dalej będą mu nieposłuszni, to i tak jego łaska się od Izraela nie odwróci. I Bóg zawsze szedł z pomocą Izraelowi. Więc On jest tym, o którym jest mowa w Słowie Bożym. Bóg. I zobaczmy jeszcze Izajasza, 60 rozdział. Rozdział 16 werset.
Będziesz ssać mleko narodów i piersiami królów będziesz karmiona. I poznasz, że ja jestem Panem, Twoim Zbawicielem i Twoim Odkupicielem, mocarzem Jakuba.
Też jest mowa o Izraelu. I Bóg mówi tutaj, że ja jestem Twoim Zbawicielem, Twoim Odkupicielem, mocarzem Jakuba. I teraz tam są te słowa, które są użyte. To są słowa, które to jest wyzwoliciel. Wyzwoliciel. Bo to jest podobne słowo, jak jest używane, kiedy jakiś Żyd był w niewoli, tak, zaprzedał się w niewolę z powodu braku pieniędzy i krewny wykupiciel go wykupił. On go ratował. I Bóg używa tego samego słowa, że on wyzwala z niewoli. Po prostu wyciąga z niewoli na wolność. I teraz to pochodzi od słowa źródłowego, które mówi chronić, ratować. Czyli Bóg chroni, ratuje, wyciąga z niewoli, daje wolność. I to Bóg mówi o Izraelu. Natomiast Paweł tłumaczy, że Bóg daje tą wolność każdemu, tak? Że również poganom. Nie tylko Żydom, ale również poganom. I w Chrystusie to się wszystko stało. Tak jak Bóg ratował tam Żydów, to ostatecznie dał im ratunek w tym proroku, którego zapowiedział Mojżesz. Jak ja wzbudzi wam Pan. Czyli Bóg wielokrotnie ratował Żydów, ale ostatecznym ratunkiem, wypełnieniem wszystkich obietnic Bożych było przysłanie Jezusa Chrystusa. Tego, który się narodził z niewiasty i był pod prawem, jak mówi Paweł w liście do Galacjan. Na razie rozumiecie to wszystko? Więc Bóg jest wybawicielem poprzez Syna Jezusa Chrystusa. I teraz zobaczcie. Co mówi ten fragment o zbawieniu? Trzeci werset. Co on mówi o zbawieniu? Kto jest źródłem tego ratunku? Bóg. Czyli mówimy o ratunku, którego źródłem jest Bóg.
Bóg nas zbawicie.
Tak. Więc wiecie, no różne są ratunki, ale tego ratunku źródłem jest Bóg. To jest taki ratunek, w którym tylko Bóg może pomóc. I o tym mówi Paweł. Dlatego, że ten ratunek z czym jest związany? Zobaczcie drugi werset.
Z życiem
wiecznym. To nie jest jakiś tam ratunek, wiecie, ktoś tam jakiś problem ma i ktoś mu pomaga. Nie, to jest ratunek związany z życiem wiecznym. Dlaczego? Bo generalnie, począwszy od Adama i Ewy, nikt tego życia wiecznego nie ma. Tylko Bóg może wyciągnąć człowieka z nieszczęścia i dać mu to życie wieczne. Zapewnić mu to życie wieczne. Zgadza się? Więc dlatego tym, który może to zapewnić i który ratuje w ten sposób, jest Bóg. Nikt więcej nie może tego zrobić.
I teraz co mówisz umiejscowić Henocha i Eliasza?
Słucham?
Bo mówisz, że nikt nie ma tego życia wiecznego. Jak tutaj rozumieć w tym wszystkim Henocha i Eliasza?
No to odrębne studium możemy zrobić. No. Zresztą robiliśmy nawet. Robiliśmy to studium, patrzyliśmy na to, w jaki sposób Bóg usprawiedliwia tych, którzy żyli przed przyjściem na świat Jezusa Chrystusa. W liście do Rzymian, z tego co pamiętam, dość dokładnie to omówiliśmy. Także tam, no, poświęciliśmy na to chyba trochę czasu, z tego co pamiętam. Dobrze mówię, list do Rzymian?
Ja dawno nie słuchałem, być może.
Tak, o usprawiedliwieniu przed Chrystusem mówiliśmy w Rzymianach. Z tego co ja pamiętam, to były pierwsze dwa rozdziały, które dość dokładnie omawialiśmy, więc tam wszystko jest to omówione.
Pawłowi pewnie chodzi o to, że Henoch i Eliasz nie umarli, nie zostali wzięci do nieba. No, to jest
tak, ale to jest oddzielny temat, jak gdyby. Henoch i Eliasz to jest oddzielny temat, natomiast...
I Bóg wie, co z nimi będzie.
Każdemu jest raz umrzeć, a potem są. I Eliasz i Henoch nie są to wyjątkiem. Nie są wyjątkiem. Zobaczmy sobie Ewangelia Jana, 5 rozdział, 24-29. Życie wieczne, Bóg. Zobaczmy, co o życiu wiecznym mówi sam Bóg. Ewangelia Jana, 5 rozdział. Od 24-29.
Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Kto słucha mego słowa i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie potępiony, ale przeszedł ze śmierci do życia. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Nadchodzi godzina i teraz jest, gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a ci, którzy usłyszą, będą żyć. Jak bowiem Ojciec ma życie sam w sobie, tak dał i Synowi, aby miał życie w samym sobie. I dał mu władzę wykonywania sądu, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, bo nadchodzi godzina, w której wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos. I ci, którzy dobrze czynili, wyjdą na zmartwychwstanie do życia, ale ci, którzy źle czynili, na zmartwychwstanie, na potępienie.
Tak. Czyli jest życie wieczne i w kim ono jest?
Chrystus.
Trzeba go słuchać. Pamiętacie, co powiedział Mojżesz w proroctwie, jak prorokował? Proroka jak ja wzbudzi wam Pan spośród waszych braci. Kto go nie będzie słuchał,
jego będziecie
słuchać. A kto nie będzie go słuchał, będzie wytracony spośród ludu. Jezus to samo mówi, zobaczcie. Ten, który przyszedł, mówi to, że jeżeli ktoś go słucha, ma życie wieczne. Zaczyna żyć. Ma społeczność z Bogiem. Ale będzie również czas, że i ci, co w grobach, usłyszą głos Boży. Czyli zapowiada Jezus tutaj również zmartwychwstanie. Zobaczmy sobie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, pierwsze dwa wersety.
To było od początku, co słyszeliśmy, co widzieliśmy na własne oczy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, o słowie życia. Bo życie zostało objawione, a my je widzieliśmy i świadczymy o nim i zwiastujemy wam to życie wieczne, które było u Ojca, a nam zostało objawione.
Co Jan tutaj mówi? O kim on tutaj mówi?
O słowie życia. O życie Chrystusa.
I co on zrobił? Co on, jaki on miał społeczność ze słowem życia?
Widzieli, patrzyli, dotykali.
Widzieli, dotykali, rozmawiali, bo słowo zostało objawione i w nim jest żywot wieczny. Więc żywot wieczny w kim jest? W Jezusie Chrystusie jest życie wieczne. A kto obiecał życie wieczne?
Bóg.
Bóg obiecał życie wieczne. Kiedy?
Przed dawnymi wiekami.
Przed dawnymi wiekami, na samym początku obiecał życie wieczne i potem wielokrotnie to powtarzał. Tak?
Tak.
A we właściwym czasie co zrobił?
Objawił.
Gdy przyszła pełnia czasu, to Bóg wytłumaczył, jakbyśmy to powiedzieli, kawa na ławę, o co chodzi. Tak? Że to życie wieczne jest w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. I od tego momentu każdy, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, bo zawsze zbawienie było z czego? Z posłuszeństwa Bogu. Trzeba było uwierzyć Bogu na słowo. I Bóg to patrzył na to, jak na, że ten człowiek jest sprawiedliwy w jego oczach. To też odrębne studium z Rzymian. I to zbawienie jest objawione w Jezusie Chrystusie. Więc życie wieczne jest obiecane przez Boga. Źródłem tego życia jest kto?
Bóg.
Bóg. Obiecane zostało w Jezusie Chrystusie i dla kogo jest, jak mówi Bóg do Abrahama?
Dla jego potomstwa.
Wszystkie.
W tobie będą błogosławione wszystkie narody ziemi. Wszystkie. Żydzi i reszta. I czytaliśmy, że Paweł mówi, że ja zostałem posłany do pogan, została wyłożona ta tajemnica, która wcześniej była, że poganie mają współudział w Chrystusie przez wiarę. Nie rozważamy tego szczegółowo, ponieważ to jest odrębne studium. Więc i to jest co? Prawda czy nieprawda?
Prawda.
Bóg nie kłamie. I to jest pierwsza część, która pokazuje o tym, że zbawienie było wiadome od początku, ratunek, że Bóg zapowiedział życie wieczne dla tych, którzy je utracili. Że Bóg zapowiedział potomka, który tego dokona, i tym potomkiem jest Jezus Chrystus. Zgadza się? Ok. Czy do tego fragmentu macie jeszcze jakieś pytania? Słucham?
Zbawienie, ratunek od wiecznego potępienia.
To zaraz sobie powiemy właśnie o tym jeszcze. To prawda. Natomiast tutaj akurat wiecznego potępienia nie mamy, więc troszeczkę dalej sobie to omówimy. Więc Jezus Chrystus jest postacią kluczową. W Nim się zawiera wszystko. Bo On jest pierworodnym z umarłych. To też jest bardzo ważne. I teraz słuchajcie, mamy drugi rozdział. Jeśli nie macie więcej pytań, to mamy drugi rozdział. I od 11 wersetu mamy dalej wywód Pawła na temat zbawienia. Co mamy tutaj? Zobaczcie.
Ja mamy łaskę Boga.
Objawiła się bowiem łaska Boga niosąca zbawienie
wszystkim
ludziom. I to jest ciekawe, ponieważ... Co to znaczy wszystkim? I co to znaczy niosąca zbawienie łaska? Po kolei. Kto jest źródłem łaski niosącej zbawienie wszystkim ludziom?
Bóg.
Znowu Bóg. Czyli On jest źródłem. Więc poznajemy, jaki jest Bóg. Tak? I co On robi? Czyli Bóg jest źródłem łaski niosącej zbawienie wszystkim ludziom. I teraz to zbawienie, Paweł mówi, jest dla wszystkich. I co przez to rozumie? Bo ono jest, jak pisze, z łaski, tak? I dla wszystkich. Czyli zobaczmy sobie, co to znaczy dla wszystkich. Zobaczmy sobie Rzymian. Pierwszy rozdział. Szesnasty i siedemnasty werset.
Nie wstydzę się bowiem Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy. Najpierw Żyda, potem i Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane. Sprawiedliwy będzie żył z wiary.
Paweł mówi, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusa, ponieważ jest mocą Bożą ku zbawieniu każdemu, kto wierzy. Najpierw Żyd, potem Grek. Każdemu, kto wierzy. Czy Żyd, czy Grek. Dalej mówi, w niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga. Z wiary w wiarę. Jak jest napisane, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. O co chodzi? Trzeba uwierzyć i w tej wierze trwać. Z wiary w wiarę. Czyli uwierzyć i trwać w wierze. Nie wystarczy uwierzyć, trzeba w tej wierze wytrwać. I dlaczego tu się objawia sprawiedliwość Boga? Bo jest sprawiedliwy dla każdego, kto wierzy. Każdemu, kto wierzy. Dlatego jest to sprawiedliwe. Nie ma wyjątków. Każdy, kto wierzy. I kto będzie trwał w tej wierze. Nie ma tutaj wyjątku. Dlatego Paweł mówi, że to jest sprawiedliwość Boża. Czyli mamy, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi, w sensie dla każdego, kto wierzy. I bez względu na pochodzenie. Zgadza się? Idziemy dalej. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty werset. Będziemy trochę tak skakać po Biblii. Drugi Tymoteusza, Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty werset. Pierwszy Tymoteusza, drugi rozdział, czwarty werset.
Który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
No może kontekst nawet trzeba. Od pierwszego.
Zachęcam więc przede wszystkim, aby zanoszone były prośby, modlitwy, wstawiennictwa i dziękczynienia za wszystkich ludzi. Za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i uczciwością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Boga, naszego Zbawiciela, który chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Do szóstego.
Jeden bowiem jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie.
Na świadectwo we właściwym czasie, za wszystkich. I teraz popatrzmy sobie na kolejność. Bóg, Paweł mówi, żeby zanosić modlitwy i prośby dziękczynienia za kogo?
Za wszystkich ludzi.
Za wszystkich ludzi. I za wszystkich to znaczy nawet za kogo?
Za królów. Za wszystkich sprawujących władzę.
Tak. Abyśmy co?
Prowadzili życie.
Z całą pobożnością i uczciwością. Czyli mamy za wszystkich ludzi się modlić, również za królów, tak? I sprawujących władzę, żebyśmy mogli spokojnie żyć. I co Paweł dalej mówi? Jest to rzecz jaka?
Dobra i miła w oczach Boga.
Zbawiciela?
Naszego.
Który chce, żeby co?
Wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy.
Wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. W kontekście tutaj tego fragmentu. Wszyscy ludzie to kto?
Wszyscy.
Nawet królowie. Nawet władcy. Dlaczego? Bo w tym czasie wierzący byli prześladowani przez władców. Był to okres prześladowań. Nie tak jak dzisiaj. Więc często...
U nas dzisiaj.
U nas dzisiaj, tak. Tu, tak, u nas dzisiaj. Nikt tutaj nas nie pali na stosach. Natomiast trzeba pamiętać, że czasami wierzącym trzeba było pokazać, że pomimo, że ci władcy prześladują, to módlcie się o nich, żebyśmy spokojne życie wiedli, tak? Żeby oni też zobaczyli łaskę Ewangelii, przestali prześladować. Niełatwo jest się modlić o prześladowców, a Paweł wielokrotnie to mówi. Więc wszyscy ludzie, nie pomijajcie tych, którzy was prześladują. Bo każdy może się opamiętać. I dalej jest napisane, zobaczcie, bo jeden jest Bóg i jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Jezus Chrystus, który wydał samego siebie na okup za wszystkich na świadectwo we właściwym czasie. I teraz kontekst tutaj tego wskazuje, że ci wszyscy to kto?
Wszyscy. Dosłownie. No ci, którzy...
Wszyscy. Którzy uwierzą. Którzy nie uwierzą, odrzucają tę łaskę, tak?
Za wszystkich. Kontekst wskazuje, że chodzi o wszystkich ludzi, bez względu na to, czy są nam przyjaźni, czy nie, czy tacy, czy tacy. Każdy człowiek. Każdy człowiek. Więc w tym kontekście należy to rozpatrywać wszystkich, bo kontekst nam wskazuje, o kogo wszystkich chodzi, bo nie zawsze w Biblii wszyscy oznaczają wszystkich. Jak Paweł mówi do Koryntian wszyscy, to ma na myśli wierzących, a nie tych, co tam dookoła. Więc też wszyscy nie zawsze oznaczają wszystkich. Więc rządzi kontekst. Najbliższy kontekst. A jeśli najbliższy kontekst nie pozwala nam na rozstrzygnięcie, to sięgamy dalej. Ale taka jest kolejność. Najbliższy kontekst determinuje to, o kogo chodzi. Bo na przykład w Efezjan jest wszyscy to poganie i Żydzi, bo tam jest podział. Ci, którzy są blisko i ci, którzy byli daleko. Więc tam kontekst wskazuje, że ci, o których jest mowa, to są Żydzi i poganie, bez podziału na już wierzący Żydzi i poganie. Tak? Także są fragmenty, w których kontekst pokazuje, o kogo chodzi. Tu jest mowa o ludziach. Wszystkich ludziach. Jeżeli się z czymś nie zgadzacie, mówcie. Dalszy fragment, który chciałbym przeczytać, właśnie Jana, Ewangelia Jana, 1,9. Ewangelia Jana, 1,9.
Ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat.
Czyli kto był światłością w kontekście?
Jezus.
Nie.
Słowo.
Ja.
Kto jest światłością oświecającą każdego człowieka przychodzącego na świat? Z tekstu. Dobrze, Bóg konkretnie.
Słowo.
Słowo.
Słowo było u Boga.
Jezus się pojawia dopiero w 14 wersecie. Bóg jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. A w kontekście tekstu chodzi o Syna Bożego. Syn Boży jest odwieczny. Jezus ma swój początek. Bo on się narodził z Marii. Bóg, człowiek, zaistniał w pewnym momencie, bo Słowo stało się ciałem. Bóg nie ma początku ani końca, ale Słowo zamieszkało pośród wierzących i mogliśmy je zobaczyć, Jan mówi. Ręce nasze go dotykały. Ale wcześniej go nie było w ciele. W takim z Marią. Ma swój początek. Więc musimy zobaczyć, że Jezus Chrystus to nie tylko Bóg. Jeżeli używamy słowa Jezus Chrystus, mamy na myśli Bóg, człowiek. Bóg w ciele ludzkim. Dziś chwalebnym, kiedyś takim, przez jakiś czas, kiedy żył tu na ziemi, 30 tam z górką lat, miał takie ciało jak każdy z nas, bo to było ciało z Marii. Potomek Dawida pod prawem, jak mówi list do Galacji. Więc światłością, która oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat, jest kto? Bóg odwieczny. Dlaczego? Bo każdego człowieka przychodzącego na świat. Jeżeli Jezus, to mamy problem, bo dopóki Jezusa nie było, to kto oświecał? No, tu mamy każdego człowieka przychodzącego na świat, dlatego że na początku było słowo, bez niego nic się nie stało, co się stało. Ono było na początku u Boga. Nie pisze, że miało swój początek. Ono było zawsze u Boga. Pod Bogiem było to słowo. Więc Bóg, słowo, oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. I zobaczmy teraz Rzymian, drugi rozdział. Czternasty, piętnasty werset.
Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie. Oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających.
Jak Bóg oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat? Przecież nie wszyscy rodzą się i od razu wiedzą wszystko o Bogu, tak? Ale co Bóg daje?
Sumienie, które
sumienie.
Mówi, co jest dobre, co złe.
Sumienie, które mówi człowiekowi, co jest dobre, a co złe. On może tego nie rozumieć. On może nie znać źródła tego, ale ma sumienie. Co jeszcze jest ważne? Słuchajcie, pierwszy list, list do Rzymian, pierwszy rozdział, gdzie czytamy o grzechach pogan, zobaczmy sobie od wersetu 18, jest też bardzo istotna informacja, która mówi co?
Gniew Boży, bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości. Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. To bowiem, co niewidzialne, to znaczy Jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki. Dlatego, że poznawszy Boga, nie chwalili Go jako Boga, ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnęli, mieli w swoich myślach i zaćmiło się ich bezrozumne serce.
Okej, okay. Dobrze. Już, dalej. Chciałem tylko ten fragment, żebyśmy zobaczyli, że każdy człowiek ma sumienie i może zobaczyć dzieła Boże. I kto to dał?
Bóg.
Nie można tego dać jeden, drugi człowiek, jeden drugiemu. Ale można co z tym zrobić, z tą wiedzą? Zaprzeć się jej. Pogardzić nią, zamienić ją, tak? Znieważyć Boga, Można to zrobić. Zgadza się? I wielu ludzi to robi. Jak czytamy dzieje świata z Biblii, to tak było robione. Nie zmienia to jednak faktu, że Bóg dał ludziom sumienie, dał możliwość poznania ich nawet w swoich dziełach, żeby co byli?
Bez wymówki.
Bez wymówki. Dlaczego? Bo Bóg jest sprawiedliwy. Bóg nie może żądać od kogoś czegoś, do czego on nie jest w stanie tego zrobić. Można oddać chwałę Bogu, można mu się sprzeniewierzyć. Bez wymówki, żeby byli. Można poznać Boga? Bóg dał sumienie, bo mówi, że nawet poganie, którzy nie znają Boga, czynią w sumieniu to, co mówi Bóg. Jak Kain zabił Abla, to nie obnosił się z tym i nie poszedł się Bogu pochwalić. Tylko Bóg pyta, gdzie jest twój brat? A on mówi, nie wiem, co jestem, stróżem brata? Zataił to. Dlaczego? Wiedział, że źle zrobił. Skąd on to wiedział? Miał sumienie. Wiedział, że to jest złe. Czyli już na początku widać, że ludzie mają sumienia i kiedy Noe jest napisane, że był sprawiedliwy pośród swego pokolenia i Noe chodził z Bogiem, Henoch chodził z Bogiem, to myśmy to też studiowali, co to znaczy chodził. Miał społeczność z Bogiem. Był człowiekiem, z którym Bóg był, byśmy powiedzieli, w przyjaznych stosunkach. Postanowił go uratować. Okazał mu łaskę. Dlaczego? Bo Noe był sprawiedliwy, a nie był grzeszny, nie potrafił nic dobrego zrobić, a Bóg powiedział, okej, ty jesteś nic nie wart i ja ci pomogę. Nie. Noe chodził z Bogiem, dlatego Bóg postanowił go uratować. Czyli Noe dobrze czynił, a wszyscy, którzy go otaczali, czynili źle. Nie mówimy, że Noe był bezgrzeszny, ale Noego postawa się podobała Bogu. Czyli to, co robił Noe, się Bogu podobało. Czyli Bóg daje sumienia. I pytanie, co człowiek z tym zrobi. Dlaczego? Bo od tego, co on z tym zrobi, zależy to, co będzie Bóg dalej czynił z tą osobą, żeby byli bez wymówki. I nie ma człowieka, który nie ma sumienia. Więc wszyscy są na tej samej płaszczyźnie. Wszyscy są sprawiedliwie przez Boga traktowani. Każdy dostaje pakiet i każdy może z tym pakietem zrobić, co chce. Do niego należy wybór. Ma wybór. Dlatego, że historia biblijne nam pokazują, że jedni dokonali dobrego wyboru, drudzy nie. Nie czytamy, że Bóg zdeterminował Noego do dobrego czynienia. Nigdzie w Biblii to nie jest napisane. Jest napisane, że Noe chodził z Bogiem, Noe był sprawiedliwy i to się Bogu podobało. Henoch chodził z Bogiem i to się Bogu podobało. Abel był sprawiedliwy i do dziś krew jego woła sprawiedliwego Abla. Bo Abel był sprawiedliwy, Kain nie. Bo uczynki Abla się Bogu podobały, Kaina nie. Abel wierzył, Kain nie. List do Hebrajczyków to mówi. Przez wiarę. Abel ofiarował lepszą ofiarę. Dlaczego? Bo jego ofiara wynikała z wiary. A Kaina nie. Więc jeden potrafi zrobić dobry użytek z sumienia, drugi nie. Jest wybór. I tak było od początku. Zgadzacie się z tym? Okej. Więc mamy, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi, a Bóg daje każdemu sumienie. Sumienie. Że nie ma człowieka, który miałby wymówkę. Że coś jest nie tak z nim, że on nie potrafi czegoś zrobić. Zobaczmy sobie następny fragment.
Darek, możemy jeszcze się zatrzymać.
Tak? Dobrze. Tak?
Tak? Nie było niejasności żadnej. Czy ja dobrze rozumiem? Sen był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przechodzącego na świat. No bo wiadomo, Jezus stał się człowiekiem w pewnym momencie, tak? Ale od samego początku, gdy mówimy o Słowie, to tam jest powiedziane o Chrystusie.
O Synu Bożym. Tak.
Który był od zawsze, ale nie był jeszcze w ciele.
No, powiedziałem to. Kilka razy powtórzyłem, że Syn Boży istniał od zawsze, bo jest Bogiem Wszechmogącym, ale to powtarzaliśmy już kilka razy.
Nie, 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 nie. Mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, że, bo tam było powiedziane... Bo tam było powiedziane, chcę, żeby była jasność, nie? Że nie chodzi o Jezusa, no to znaczy tutaj w tym wersecie, że nie chodzi o Jezusa jako człowieka, ale chodzi o Jezusa jako Boga, który jest od zawsze.
No. Tak powiedzieliśmy. Tak powiedzieliśmy. Tak zrozumieliście to, co powiedziałem? Okej. Idźmy dalej, żeby zobaczyć, że zbawienie jest dla wszystkich ludzi. Będę poruszał kilka fragmentów, które... Dlaczego? Chciałbym niektóre rzeczy dość szeroko omówić. Dlaczego? Dlatego, że chciałbym zahaczyć również, bo to łatwo jest omówić jakieś zagadnienie na wersetach, które mi pasują. Nie? Ja bym chciał również poruszyć fragmenty, które pozornie temu przeczą. I również je przy tej okazji omówić.
Ja właśnie o tym pomyślałem.
Dlatego, że chciałbym, żebyśmy się gdyby na tym skupili, że dla wszystkich ludzi co to znaczy. To sami wiecie, że są nauki różne. Niektórzy mówią, że tylko dla Żydów, niektórzy mówią, że dla Żydów i pogan, ale tylko wybranych. Różnie to jest. Dlatego chciałbym, żebyśmy to dokładnie przeanalizowali. Mamy kolejny fragment z Ewangelii Jana. Znowu, ale nie tylko. Natomiast tam jest dość dużo. Ewangelia Jana. 6 rozdział. Cały czas mówimy o zbawieniu dla wszystkich ludzi. Zbawienie dla wszystkich ludzi. Z łaski Boga dla wszystkich ludzi. 6 rozdział. Chyba, że nie chcecie omawiać tych fragmentów, to możemy to skrócić. 6 rozdział, 44-45.
Nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie mój ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków i wszyscy będą wyuczeni przez Boga. Każdy więc, kto słyszał od Ojca i nauczył się, przychodzi do mnie.
Co jest ważne tutaj? Jezus mówi, nikt nie może do mnie przyjść, jeśli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ale dalej co mówi? Napisane jest u proroków, że wszyscy będą wyuczeni. Przez
Boga.
Boga. Każdy więc kto co? I co?
I nauczył
się przychodzi do mnie. Czyli słyszy kto?
Każdy.
Tylko jeden się nauczy, a drugi zostawi. Każdy kto się nauczył, nie komu dane było się nauczyć, każdy kto się nauczył, on się nauczył, on słucha i się uczy. I to jest mowa do Żydów w pierwszej kolejności, którzy jeszcze byli pod prawem mojżeszowym, kiedy Duch Święty nie był posłany. I mogli się nauczyć. Jedni się nauczyli, drudzy nie. Czyli każdy słyszał i ten, który się nauczył, przyjął to, przychodzi. Czyli to nie jest tak, że Bóg wybiera tych, którzy usłyszą i przyjdą. Każdy usłyszy, a kto się nauczy, przychodzi. Nie kogo ojciec nauczył. Kto się nauczył, on przyjął to. On się nauczył.
A jak to się ma na chopski prosty rozum do tego pociągnięcia przez ojca?
No.
Żeby tak sobie
Bóg, no, masz, no ale masz werset 45 mówi. Wszyscy będą pouczeni. Jezus nic od siebie nie mówił. tylko wszystko, co usłyszał od Ojca. Przez Jezusa Ojciec poucza. Jezus chodził po ziemi i czego dawał świadectwo? Że jest obiecanym Mesjaszem Żydów. Jedni go przyjęli, drudzy go nie przyjęli. Tak mówi Biblia. Ale czy Jezus kogoś omijał? Każdy mógł go usłyszeć. Tysiące ludzi go słuchało. Jedni to przyjmowali, drudzy nie. Jedni zatwardzali swoje serca, drudzy nie.
Tu w kontekście jest właśnie tego szemrania Żydów. Nie? I jak się bierze tylko werset ten 44 sam, no to można sobie różne wnioski wyciągnąć. No ale nie można wziąć wersetu 44 samego, trzeba go wytłumaczyć wersetem 45, co Darek słusznie czyni.
Czy rozumiecie, o co chodzi? Tu jest bardzo ważne, kto coś zrobił. Ktoś usłyszał, bo kto mówi? Bóg mówi. Ktoś słyszy, jeden się uczy, a drugi nie chce przyjąć tej nauki. I ten, który się nauczył, przychodzi.
Pamiętajmy, że Żydzi, co nam wychodzi nawet z Ewangelii Mateusza, nawet ci prości rybacy znali Pisma. Nie było tak, że...
Może nie znali ciurkiem, ale tak, znali Pisma i wiedzieli o Mesjaszu.
Nie znali w Piśmie, tak, tak, ale tyle, co trzeba
wiedzieli.
Czekaj, jeszcze, bo tu Darek jeszcze powiem.
Tak, Darku?
Nie, ja cały czas tylko...
Czyli pociągnął...
Mówię o tym pociągnięcie przez Ojca, bo jakoś nie mogę sobie poukładać.
No pociągnięcie przez Ojca...
Pociągnięcie przez Ojca to jest skazanie drogi jakby?
Tak, wyuczenie. Wyuczenie. Bóg pociągał poprzez to, co mówił Jezus. Poprzez cuda, które czynił. Bóg pociągał do siebie. No i teraz ludzie się uczyli. Słuchali go? No słuchajcie, no jak usiadł na jeziorze galilejskim w łódce i mówił, to go kilka tysięcy słuchało, których nakarmił. Samych mężczyzn było tam chyba 6 tysięcy, dobrze mówię?
5.
Czy 5 tysięcy, nie licząc kobiet i dzieci. No to są... Wiecie, to bardzo dużo ludzi, no. I on się przemieszczał cały czas. Wielu ludzi go usłyszało. Grecy potrafili usłyszeć o nim i przyjść. Chcemy zobaczyć, poznać, porozmawiać z Jezusem. Ludzie mogli go usłyszeć.
Bo to się traktuje bardzo często jako jakieś mistyczne pociągnięcie.
No tak.
Jakieś takie, wiecie, bliżej nieokreślone,
tekst,
niewidzialne.
45 werset mówi, co to było. No, nie ten, trzeba kombinować z tekstem.
A ten wyraz to pociągnięcie takie.
Tak? Rafał może sprawdzić, co znaczy pociągnięcie. Natomiast werset 45, Darku, moim zdaniem bardzo wyraźnie tłumaczy. I wszystkie Ewangelie pokazują, jak Bóg pociągał do siebie poprzez Syna. Jezus mówi, jak ja będę wywyższony, wszystkich do siebie pociągnę. W jaki sposób? Umrze za grzechy, zmartwychwstanie i wtedy będzie dostępne to dla wszystkich.
Nie tylko Żydów.
To słowo oznacza, może tak oznacza, ciągnąć, wlec, włóczyć, albo wyciągnąć, albo przyciągnąć, albo rozedrzeć, rozszarpać.
Czyli przyciągnąć.
Teraz jest w kilku miejscach użyte. Między innymi jest też użyte, gdy Jezus mówi, pociągnę wszystkich do siebie.
Mamy ten fragment, zobaczcie, 12:32.
12:32, to samo
tak.
Słowo.
A ja, jeśli będą wywyższone nad ziemią, pociągną wszystkich do siebie.
A to mówił, dając znać, jaką śmiercią ma umrzeć. Pociągnę wszystkich do siebie. I teraz trzeba popatrzeć, co to znaczy pociągnę wszystkich do siebie, patrząc na to, co się stało później. Kiedy Ewangelia miała być głoszona po krańce ziemi. To jest bardzo ważne, słuchajcie.
Jednocześnie nie wszyscy uwierzą,
że nie chodzi...
będą uratowani.
Tak, ale nie chodzi o mistyczne jakieś działanie. Jakiś, wiecie, impuls taki, jakiś metafizyczne coś. Nie. Chodzi o Słowo Boże. Chodzi o dzieło Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, co czytamy. To w ten sposób Bóg ludzi pociąga. I teraz pytanie, co każdy z tym zrobi? Co każdy z tym zrobi? Bo każdy ma co? I teraz, jeżeli on dokonuje wyboru w sumieniu, to jego zasługa? Czy tego, który dał to sumienie? Powiedzcie mi, czyja to jest zasługa, że ja mogę dokonać wyboru? Tego, który dał mi możliwość wyboru, czy moja? No, żeby Bóg mi nie dał możliwości wyboru, to jest moja chwała, jeśli ja coś zrobiłem, tak? Bóg mi nie dał, a ja to zrobiłem, czyli ja coś do tego dokładam. A jeśli Bóg dał mi sumienie, możliwość wyboru, i to jest, Bóg daje to każdemu człowiekowi, to czyja jest zasługa, że ja uwierzyłem? Że ja mogłem dokonać wyboru. Czyja to? Boża. To Bóg mi dał możliwość wyboru. Więc jeśli ja uwierzę, to nie moja zasługa, że ja uwierzyłem. Bo to jest mój wybór, ale Bóg mi dał możliwość. I teraz jeśli odrzucę, to powiem, to ja? Nie, ja nie mam nic na swoją obronę wtedy. Dlaczego? Bo Bóg mi dał możliwość dokonania wyboru. Więc nie mogę zwalić na Boga. Ty mi nie dałeś możliwości. Albo widzisz, ja z siebie to zrobiłem. Nie. Bóg dał możliwość wyboru i to nie jest moja zasługa, że ja tego dokonuję. Ale to jest moje dzieło, że ja dokonuję wyboru, dlatego że Bóg mi dał taką możliwość. Dlatego ten, który odrzuci, nie ma nic na swoją obronę, a ten, który uwierzył, nie może się tym chlubić.
Jeden i drugi podejmuje decyzję.
Nie mogę się chlubić, bo to nie ze mnie. Natomiast jeśli odrzucam Bożą łaskę, no to nie mogę mieć do Boga pretensji wtedy. Dlaczego? Ja ci dałem możliwość. Co z nią zrobiłeś? Ja ci dałem możliwość. Rozumiecie? Dlatego nikt nie ma nic na swoją obronę, bo każdy ma sumienie. Odsyłam do studium listu do Rzymian. My to tam bardzo szczegółowo omawiamy. Czy ten fragment jest zrozumiały z Ewangelii Jana? Pociągnę wszystkich do siebie. Każdy pouczony przychodzi do mnie. Rozumiecie, co to znaczy pociągać? Pociąga się przez Słowo, przez Ewangelię, przez dzieło Golgoty. Przez to, kim był Jezus i co czynił, w zależności od tego, kiedy. Bo Jezus mówi, jak będę wywyższony, to wszystkich do siebie pociągnę. Ale mówił to, zanim został wywyższony. Jasne? Następny fragment. Ewangelia Jana 16:8. Cały fragment zobaczmy. Od 7 wersetu do 11.
Lecz ja mówię wam prawdę. Pożyteczniej jest dla was, abym odszedł. Jeśli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. A jeśli odejdę, poślę go do was. A gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do mego Ojca, już więcej mnie nie zobaczycie. A o sądzie, bo władca tego świata już jest osądzony.
Jezus mówi co? Jak Jezus był na ziemi, tak? To On mówił słowa od Ojca. On mówi, ja odejdę, poślę pocieszyciela. Dla was to będzie pocieszyciel, bo on was nauczy wszystkiego. Ale świat co będzie robił?
Przekonywał.
Będzie przekonywał. Nie będzie to próba przekonania, to będzie przekonywanie. Duch Święty nie jest skazany na porażkę, bo to jest Bóg. On będzie przekonywał. O grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I teraz świat będzie przekonywał. Nie pewnych ludzi wybranych ze świata, a świat. Będzie przekonywał o sądzie.
To słowo, bo
tak?
Jak patrzę w Starej Gdańskiej, tak? To jest tam, będzie karał.
No.
Bo to słowo to jest elekko i ono oznacza badać, oskarżyć, o coś wykazać, albo dowodzić, rozsądzać, poprawiać, albo próbować, doświadczać.
Tak, w tym kontekście będzie tak. Przekonywał, tak? O grzechu, sprawiedliwości, o sądzie, czyli będzie wskazywał na to i teraz cały świat będzie oddany temu. Bez wyjątku. Dlatego Paweł mówi w liście...
Dowodził, wykazywał.
Tak.
W tym znaczeniu przekonywał.
Tak, w tym znaczeniu przekonywał. I teraz Paweł mówi co? Każdemu, kto wierzy. Z wiary w wiarę. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale kto nie uwierzy, będzie, nie będzie miał wymówki. Więc będzie przekonywał, i tak się stało, tak się dzieje, po dziś dzień. Następny fragment, Rzymian 5,18.
Tak więc przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok po potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie.
Tak więc przez przestępstwo jednego
na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu.
Czyli potępieni zostali?
Wszyscy.
Tak przez jednego.
Na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu.
I tu mamy przeciwwagę taką. Wszyscy. I nie można powiedzieć, że w tym momencie wszyscy to wszyscy, a w tym momencie wszyscy to nie wszyscy. Bo ten wywód wtedy nie ma sensu. To jest wolna amerykanka z tekstem. To, co wszyscy znaczą w pierwszym kawałku, te same wszyscy znaczą w drugim. Jest napisane dalej, że wielu będzie usprawiedliwionych, bo nie każdy będzie usprawiedliwiony. Ale dar łaski, tak jak wyrok spadł na wszystkich, czy mamy kogoś dzisiaj, kogo wyrok nie dotyczy? Nie mamy takiego. Wszyscy rodzą się w grzesznych ciałach, nikt się nie urodził w innym. I tak jest od Adama. Ale na wszystkich spadł, co spłynęło, dar ku usprawiedliwieniu. Nie usprawiedliwienia, a ku usprawiedliwieniu. Czyli każdy może być
usprawiedliwiony.
Na wszystkich. Czyli bez wyjątku.
Kwestia przyjęcia tego daru.
Zaraz sobie o tym powiemy. Ale na wszystkich. Zbawienie jest dla wszystkich. I na razie wszystkie wersety, które przestudiowaliśmy, wskazują, że co? Że chodzi o
wszystkich.
Wszystkich. Tak jak wszyscy zgrzeszyli, tak wszyscy mają możliwość ku usprawiedliwieniu, dar łaski ku usprawiedliwieniu. Jezus każdemu daje możliwość, czyli ten dar spływa na każdego człowieka ku usprawiedliwieniu. W kierunku usprawiedliwienia. To jest kierunek nadany. Na razie jasne? Zobaczmy sobie dalej. Rzymian 9 rozdział. Bo to jest bardzo ważny fragment, słuchajcie. Bo wchodzimy teraz w kluczowe fragmenty przeciwników nauki o usprawiedliwieniu dla wszystkich ludzi. Rzymian 9 rozdział, 15-16 werset. Bo to są takie koronne. Ja nie poruszam wszystkich. Ja poruszam wybrane tylko. Jeśli chcecie inne, możemy poruszyć, tylko też się obawiam, żeby się nam nie rozjechało to studium. Ale poruszam te fragmenty, które pozornie są nam niewygodne. Lepiej, żeby o nie nie zahaczać. A ja bym chciał o nie zahaczyć i przeanalizować je po prostu. Mamy Rzymian 9, rozdział 15-16 werset.
14 możesz zacząć.
Proszę.
Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże. Mówi bowiem do Mojżesza. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie.
I teraz możemy zapomnieć o całym liście i powiedzieć tak. Zobacz. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. Teraz więc co? No ktoś chciałby zmiłowania, tak? Chciałby przyjść do Jezusa z wiarą, to Bóg decyduje. Ty możesz chcieć przyjść z wiarą, zgodnie z prawidłami, ale Bóg nie chce. Dlaczego? No bo jest napisane, że nie zależy to od twoich, co? Od twoich zabiegów, tak? Ale od Boga, który okazuje miłosierdzie. Więc ty zabiegasz o zbawienie, modlisz się, Panie Boże, w imieniu Jezusa, proszę Cię, zbaw mnie, ratuj mnie.
Nie.
Nie ty. Można taki wniosek wyciągnąć?
Można.
Dobrze, nie, tylko popatrzcie na fragment. Cały rozdział mówi o kim?
O Izraelu.
Okej, ale to jeszcze nie jest żaden argument. Otwórzcie ten sam rozdział 31-32. Tu jest odpowiedź.
Izrael zaś, zabiegając o prawo sprawiedliwości, nie doszedł do prawa sprawiedliwości. Dlaczego? Ponieważ oni zabiegali nie z wiary, ale jakby było z uczynków prawa. Potknęli się bowiem o kamień potknięcia.
Czyli o jakie zabieganie jest mowa? Takie właściwe?
Nie.
Nie. Bóg mówi tutaj o niewłaściwym zabieganiu. Jeśli ty przychodzisz do Boga, mówisz: Panie Boże, dałem taką jałmużnę, taką, zbaw mnie. A Bóg mówi: nie, kolego. Nie takie warunki. To ma sens. Ale nie jak ktoś przychodzi do Boga zgodnie z zasadami. Bo ma pragnienie się pojednać z Bogiem. Bo widzi swoje grzechy. Więc jeśli czytamy ten werset tutaj, 16, to musimy mieć świadomość, że jest odpowiedź w wersecie 31 i 32, który mówi o Żydach, którzy zabiegali, ale jak? Z uczynków. A to nie zależy od uczynków.
Tylko tak jak 16 mówi, od Boga, który okazuje miłosierdzie.
Miłosierdzie. Więc jeżeli tu jest mowa o te zabieganie z wersetu 16, to jest zabieganie z uczynków. I dlatego nie doszedł do prawa sprawiedliwości, bo zabiegał z uczynków. Więc 16 werset mówi o zabieganiu konkretnym z uczynków. Żydów z uczynków. I wtedy co? Bóg mówi, to nie zależy od uczynków. Ale od mojego zmiłowania. A zmiłowanie gdzie jest? Potknęli się o co? Kto jest kamieniem obrażenia? No, fragmenty mówią, że chodzi o Syna Bożego, o Jahwę wcielonego. Kładę na Syonie kamień potknięcia i skałę zgorszenia. Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Dlaczego? Bo zbawienie jest z wiary, z łaski, przez wiarę. Jeśli ktoś tak przychodzi do Boga, to Bóg mówi, kto do mnie przychodzi, tego precz nie odrzucę. Więc nie ma tam mowy w 16 wersecie o kogoś, kto chciałby na Bożych zasadach być zbawiony, a Bóg mu mówi, że nie. Bo wersety 31 i 32 mówią, że chodzi o Żydów, to jest po pierwsze, a po drugie chodzi o przyjście do Boga na zasadach z uczynków, czyli na tych, jak ja rozumiem. A nie na zasadach Bożych. Dlatego Paweł mówi, nie tego, który chce, ale Bóg, który okazuje miłosierdzie. Rozumiecie? Nie można patrzeć na werset 16, zapominając o wytłumaczeniu z wersetu 31 i 2. Cały rozdział to tłumaczy. Ja wam tylko pokazuję puentę. Taki końcowy, finalny wniosek Pawła. Czy wy rozumiecie to? Łapiecie? Gra wam to wszystko? Bo jeśli nie rozumiecie, to mówcie.
Po prostu był za serce i motywację.
Tak, ale chodzi również, tutaj jest cały wywód o Żyda. Nie można o tym zapomnieć, ponieważ to jest klucz do zrozumienia całego fragmentu od 9 do 11.
Prawo Mojżeszowe też trzeba było wykonywać na określonych zasadach z miłości i chcąc być posłusznym Bogu, wypełniać te wszystkie przykazania, a nie tylko po to, aby po prostu je odklopywać.
Nie mechanicznie.
Bo Bóg wtedy zbawił serce i usprawiedliwił na tej zasadzie.
Więc jeżeli ktoś wam serwuje werset 16 i 15-16, okej, może sobie serwować. Natomiast pamiętajcie, że odpowiedzią na to jest werset 31 i 32. I wtedy dopiero tamten fragment, tamto zdanie, tamto twierdzenie jest właściwie zrozumiane. Zgadzacie się z tym? Wiedzieliście to wcześniej? Gra wam? Kto wie, kto nie wie? Okej. Okay. Niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą. Już wszyscy wiedzą.
To tak szerzej, no to... Tak. Omawialiśmy, co to znaczy Jakuba umiłowałem, ale za
tak, tak.
Zdradziłem,
tak? Tak, tak.
Wszystko tak. To, żeśmy omawiali w kontekście całego rozdziału i w kontekście Starego Testamentu.
Tak, że chodzi o narody. Dlatego, że w proroctwie jest wyraźnie napisane Malachiasza w pierwszym rozdziale, pierwszym, drugim wersecie, że Pan mówi, Edom odrzuciłem. Czyli nie samego Ezawa, a potomków Ezawa. Tam chodzi o narody. I w innych proroctwach jest podane dlaczego. Bo prześladowali Jakuba. Nie w sensie samego Jakuba, ale jego potomków. I Bóg mówi, zgardziłem. A dlaczego zrobił to jeszcze, jak oni byli w łonie? Dlatego, że Bóg już to widział. Bóg widział, co się będzie działo, bo tak jak studiowaliśmy ostatnio Księgę Życia, to przy tej okazji, Bóg nie jest częścią tego stworzonego świata. Nasz świat jest podporządkowany czasowi. Bóg nie. Bóg nie jest niewolnikiem czasu. Bóg dał czas dla tego świata tutaj, natomiast Bóg jest ponad tym, a nie jest częścią tego świata. Bo musiałby być stworzeniem, a jest stwórcą. On stworzył świat, ale nie jest sam jego częścią. I Bóg wszystko widzi. Dlatego objawienie mówi o tym, co będzie. Bo Bóg wie, co będzie i to są fakty spisane, których my jeszcze nie doczekaliśmy, bo w czasie jesteśmy gdzieś tam umieszczeni. Ale Bóg widzi tak wszystko. Więc mamy fragment, który mówi pozornie o tym, że Bóg jednych bardziej lubi, drugich mniej, ale fragment mówi, że nie, chodzi o zasady. Jeśli ty burzysz Boże zasady i przystępujesz do Boga na swoich zasadach, to niestety twoje zabiegi nie są skuteczne, bo liczy się Boże miłosierdzie. A Boże miłosierdzie objawiło się w kim? W Synu Bożym. Dlatego jeśli potkniesz się o kamień, no to, ale kto się nie potknie, a odda chwałę Bogu, ten będzie zbawiony. Możemy iść dalej? Dobrze, mamy następny fragment, Rzymian 8 rozdział, 28-30.
A wiemy, że wszystko współdziała dla dobra tych, którzy miłują Boga, to jest tych, którzy są powołani według postanowienia Boga. Tych bowiem, których On przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna, żeby On był pierworodny między wieloma braćmi.
Dalej.
Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił.
I ten fragment mówi co?
Że są powołani.
Że są powołani
według postanowienia Boga.
Według postanowienia Boga. Tak? Czyli kto postanawia o powołaniu?
Bóg.
Dobrze.
Jeszcze mało tego. Tych bowiem, których on przedtem znał.
No, czyli co? Bóg wie? Zna? Wie.
Tych też przeznaczył?
Wie. Co to oznacza, te słowo Rafał przeznaczył? Zobacz dokładnie, bo ono nam się jeszcze powtórzy.
Jeszcze raz, bo was
zgubiłem. Przeznaczył.
29.
Ale jakiego słowa?
Przeznaczył.
Proridzo, wyznaczyć przedtem, przeznaczyć z góry. 43.09. A przejrzał to wcześniejsze słowo. 42.67. Proginosko, poznawać, zauważać naprzód, wiedzieć wcześniej, odgadywać, przewidywać naprzód.
Co Bóg wiedział?
Wszystko.
Wiedział, kto uwierzy?
Tak.
No to jak wiedział, kto uwierzy, to nie mógł widzieć wszystkich, którzy uwierzą? Mógł widzieć wszystkich, którzy uwierzą?
No, widzi wszystko od początku.
Otwórzcie sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział. Tak, ale otwórzcie sobie list do Efezjan, pierwszy rozdział, bo my mamy tendencję myślenia jednostkowego.
Tak.
I czasami to jest zgubne, ponieważ może prowadzić nie do końca do właściwych wniosków. Otwórzmy sobie list do Efezjan. Pierwszy rozdział, tak? I przeczytajmy od trzeciego wersetu.
Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który pobłogosławił nas wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich w Chrystusie, jak nas wybrał w Nim przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed Jego obliczem w miłości.
Dalej.
Przeznaczył nas dla siebie ku usynowieniu przez Jezusa Chrystusa według upodobania swojej woli, dla uwielbienia chwały swojej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Mm-hmm. Mamy odkupienie przez Jego krew,
przebaczenie grzechów według bogactwa Jego łaski.
I dalej mówi nas z Żydów i z pogan. Czyli o kim tu jest mowa? O każdej osobie? Studiowaliśmy Hidrotezję. Jest mowa o wszystkich, o całym Kościele. W innym miejscu napis porównany jest Kościół do żony w Efezjan. Dalej. Czyli tu nie jest mowa o jednostkach. Nas. Kościół. Bo jeśli jest oblubieniec, to jest i oblubienica. Tu nie są jednostki. Kościół się składa z jednostek. Bóg wie, kto uwierzy. Ale nie mówi tu o jednostkach. Mówi o Kościele, jako takim. Tak samo, jeśli popatrzymy na Rzymian, wybrał was. Tych zaś, których przeznaczył, tych i powołał. Was. Dlatego, że...
Stali się podobni do obrazu Jego Syna.
Bo Bóg przejrzał wszystko. Bóg wiedział, kto, kiedy i gdzie. Ale nie patrzył na pojedyncze Ziutek, Wacek, Krzysiek, Maciek, Zosia, Frania. Nie. Wszyscy. Są jednostki, ale one tworzą całość tych, którzy są w Chrystusie. I tak należy patrzeć na te fragmenty. Bóg oblubienicę dla swego Syna przejrzał przed założeniem świata. Widział, wybrał, wszystko zrobił. Ale nie dlatego, że tam są jednostki, którym nic się nie może stać. Jako całość Kościół jest. Jest cały czas. Jeżeli nawet ktoś nie dochowa wiary, to co? Kościół przestaje istnieć? Nie, on jest. Oblubienica jest. Wybrani są. Eklezja. I tak na to należy patrzeć. Dlatego, że zbiorowość przewija się przez wszystkie listy apostolskie. Nawet jeśli jest mowa o jednostkach, to jednostkach, które uczestniczą w całości. Jak list do Filipian studiowaliśmy teraz ostatnio, pamiętacie? To co była? Jednomyślność. Dlaczego? Bo tworzycie jeden organizm. Paweł do liście do Koryntian mówi jedno, żebyście byli, tak? Każdy usługuje jeden drugiemu, bo jesteście jednym ciałem. Nauka o jedności i o społeczności jako takiej przewija się przez wszystkie fragmenty nauczania apostolskiego. Nie można na nie patrzeć jednostkowo, że wybrał mnie. Ja jestem wybrany. Jesteś jednym z wybranych. I będziesz nim, jeśli wytrwasz w wierze, z wiary w wiarę. Bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Ale Hebrajczyków mówi, jeśli się cofnie, nie będzie moja dusza miała w nim upodobania. Bo jeśli spojrzymy jednostkowo, to mamy problem, dlatego że zbawienie jest z łaski Boga, ale nie dla wszystkich ludzi. Tak? Tylko dla konkretnych osób. Ale jeśli spojrzymy na to, że to jest społeczność, całość, Kościół w tych miejscach, gdzie jest o tym mowa, to możemy zobaczyć, że każdy ma do niego dostęp. I nie ma mowy o wybranych, że jest tylu i koniec. I nikt więcej. Bo tu nie ma mowy o jednostkach. Bóg nie podaje nigdzie liczby, że tylu i tylu. Wiemy, że jest zupełność z pogan, ale nie znamy ilości. Wiemy, że oni nie wszyscy, że jest pewna zupełność z pogan, ale to nie znaczy, że im niezbawieni nie będą później, bo czytamy, że dalej też będą zbawiani ludzie. To jest bardzo ważne, słuchajcie, że te fragmenty mówią o całości. I Bóg to, że przejrzał, nie ma problemu, że tych ludzi od razu wybrał. Dlaczego? Nie dlatego, że on sobie upodobał, że oni się opamiętają i ich wybrał do opamiętania, tylko widział, którzy nauczą się, dadzą posłuch Ewangelii. Te fragmenty nie przeczą temu, tej prawdzie, że człowiek może uwierzyć, tak? Bo Bóg dał mu możliwość i Bóg to widzi. Czy rozumiecie to, czy nie do końca? Mówcie.
Kolejność jest ważna.
Ważna jest kolejność, że Bóg przejrzał ludzi. Nie wyznaczył ich od razu, ale widział ich, którzy. Możemy iść dalej? Jeszcze jeden jest taki kontrowersyjny fragment, który chciałbym poruszyć. Dzieje apostolskie 13:48 i przejdziemy dalej. Czyli omówimy sobie, że zbawienie jest z łaski Boga dla wszystkich ludzi. Dzieje apostolskie 13:28. 13:48, przepraszam. Dzieje apostolskie 13:48.
Kiedy poganie to usłyszeli, ratowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
No.
No.
Ale musimy przeczytać kontekst. Od 43 czytamy. Od 42, przepraszam.
A kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie prosili ich, aby również w następny szabat głosili im te same słowa. Kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga. A w następny szabat niemal całe miasto zebrało się, aby słuchać słowa Bożego. Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego.
No. No to teraz kontekst co mówi? Paweł głosi Ewangelię, tak? Jaka jest reakcja? Słyszą to poganie?
Tak.
Żydzi też?
Też.
Jaki jest odbiór?
Żydzi nie przyjmują.
Jedni uwierzyli, tak? Czyli tak, usłyszeli?
Tak.
Nauczyli się?
Tak.
I co? A drudzy?
Usłyszeli.
Nie. Nie. Tak? Czyli usłyszeli Ewangelię?
Tak.
Tak.
Gotowi byli?
No tak.
Gotowi byli, żeby ją przyjąć, tak? Więc teraz Paweł odchodzi i mówi co do Żydów, którzy nie uwierzyli, że jestem światłością dla pogan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był abyś. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. I co poganie usłyszeli, co?
Radowali się.
Wielbili słowo Pańskie. I kto są ci, którzy uwierzyli, czy nie?
No tak.
No, oni uwierzyli.
No i jest powiedziane, że uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. To słowo przeznaczenie nie znaczy, że zostali przeznaczeni przed wiekami. Bo nauka determinuje interpretację tego fragmentu. Ale ten fragment mówi, że oni byli przygotowani. Te słowo nie mówi, że koniecznie przed dawnymi wiekami. Tylko, że byli przygotowani, gotowi. W tym sensie, zgotowani. Oni byli gotowi do przyjęcia życia wiecznego. Ale dlaczego byli gotowi? Byli gotowi, żeby usłyszeć i uwierzyć. Ale wszystko w teraźniejszym czasie. Nie przed wiekami. Dlaczego? Bo oni nie słyszeli wcześniej. Oni usłyszeli Ewangelię, jedni usłyszeli i przyjęli, drudzy nie. Jedni się nauczyli z tego, drudzy nie. I ci, którzy byli przygotowani, to ci, którzy uwierzyli. Oni byli gotowi przyjąć Ewangelię. I ci uwierzyli.
No i widzimy, że wśród Żydów był też mocny podział, tak? Bo to, czego zaczęliśmy czytać, 43, kiedy zgromadzenie się rozeszło, wielu Żydów i pobożnych prozelitów, czyli ci, którzy przeszli tak na żydostwo, poszło za Pawłem i Barnabą, którzy w rozmowie radzili im, aby trwali w łasce Boga. Ale później mamy kolejny szabat, tak? No i nie sądzę, żeby to byli ci, którzy później przyszli pełni zawiści, sprzeciwiali się słowom Pawła, żeby to byli dokładnie ci, którzy tydzień wcześniej, tak? Szli, tak? I było im radzone, żeby trwali w łasce. Czyli wśród Żydów też był bardzo duży podział. Jedni się przychylali, inni nie. No niestety, ci, którzy się nie przychylali, wiedli często prym i oni podburzali tłumy. I później już dlatego jest mowa o tych nieposłusznych Żydach i o poganach, którzy przyjęli. Ale byli też tacy Żydzi, którzy się przychylali do słów Pana.
Czyli to słowo przeznaczeni może oznaczać przeznaczeni wcześniej, ale może oznaczać przeznaczeni w sensie przygotowani, bo te przeznaczeni to przygotowani od dawna już byli, ale wcale nie musi oznaczać to od dawna, bo to słowo nie mówi, że koniecznie od dawna. Kontekst wskazuje, kiedy byli przygotowani. Więc jeśli byli przygotowani, dlaczego? Bo gotowi byli przyjąć Ewangelię, dlatego uwierzyli. Uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni, w sensie przygotowani, zgotowani do życia wiecznego. Oni gotowi byli to przyjąć. Jedni przyjmowali, drudzy nie. Jednych sumienia były gotowe to przyjąć, drugich nie. Jedni zatwardzili serca, drudzy nie. Ale jeśli ktoś z góry założy, że jeżeli przeznaczeni, to koniecznie przed wiekami, to mamy problem. Ponieważ kontekst determinuje, kiedy byli przeznaczeni. Tu nie pisze, że przed wiekami. Oni wcześniej tekst wskazuje, że oni uwierzyli, że byli gotowi uwierzyć. Gotowi byli przyjąć życie wieczne, bo im życie wieczne było opowiadane. Ewangelia. Tak, to rozumiem, słuchajcie. Kontekst dla mnie bezpośredni wskazuje na to, o jakim przeznaczeniu jest mowa. Bo jak czytamy, że przeznaczeni, przygotowani od założenia świata, tam jeszcze wcześniej, to ja patrzę też. No tak, no nie mogę kwestionować, że przed, ale tekst precyzuje kiedy. Ja wtedy nie mam możliwości manewru i przyjmuję tak, jak mówi Słowo Boże, ale patrzę wtedy, o kim mówi. I to jest dla mnie istotne. Każdy element wtedy rozpatruję. Dlaczego? Bo to są bardzo ważne, kluczowe fragmenty i nie mogę nad nimi przejść od tak sobie z góry zakładając, o, fajny fragment, który popiera moją tezę. No nie mogę tak podejść do Słowa Bożego. Ja go muszę tak przeczytać, jak on jest napisany w kontekście. Wziąłem te fragmenty, które pozornie przeczą nauce, że Ewangelia jest skierowana do każdego grzesznika i każdy ma dany od Boga umiejętność, żeby dokonać wyboru. List do Rzymian, koronny argument, nie mówi o tych, którzy chcą przyjść do Boga na Bożych zasadach, a Bóg im odwraca się od nich, bo ich nie wybrał, tylko mówi o Żydach, którzy chcą przyjść na swoich zasadach. Ten fragment tutaj mówi o czym? Mówi o ludziach, którzy słyszeli Ewangelii i dali jej posłuch. Byli przygotowani do usłyszenia Ewangelii. Do przyjęcia. I uwierzyli. Byli przygotowani do życia wiecznego. Natomiast nic nie pisze, żeby to było przed wiekami. Nie ma na to wskazania. Poza tym jest to księga historyczna i ona precyzyjnie opisuje wydarzenia, które się działy w danym momencie. I tak przede wszystkim należy na to patrzeć, że to jest opis wydarzeń, więc autor się skupia na wydarzeniach i z nich wyciąga wnioski. To nie jest nauczanie apostolskie na temat fundamentalnych doktryn. Tu są doktryny, ale one są opisane w kontekście wydarzeń i nie mogą przeczyć wydarzeniom. Czyli jeśli wydarzenia mówią o czymś i podaje się tutaj wniosek, skutek, tak, że uwierzyli, byli przygotowani, to byli przygotowani w sensie opisu. O tak. I tak należy na Biblię patrzeć, bo czasami się wyrywa jakiś werset skądś tam, z psalmu, gdziekolwiek, skądś i się tworzy na jego temat. To niedawno Kasi dawałem nawet przeczytać na takiej stronie, tam Christian News, jest skutek chrztu w Duchu Świętym. Taki cały artykuł jakiegoś faceta, co 50 książek na ten temat napisał. Słuchajcie, no jak się czyta to, to ani jeden werset. Tamtych wersetów z 40 i ani jeden dobrze nie zastosowany. Zajrzyjcie sobie, kto odważny. Ale mówię wam, ręce opadają. No. Na dostrajanie się do Bożego głosu i werset z jakiegoś tam fragmentu, który w ogóle o tym nie mówi. To ja tylko jeden wam podaję taki przykład. Ale to jest wyrywanie wersetów z kontekstu, żeby tak, mam teorię i teraz będę szukał wersetów, które mi ją poprą. I te są fajne. Tak? Na nich będę budował swoją naukę. Nie. Dlatego pochyliłem się nad tymi wersetami. Chciałem kilka chociaż wziąć, które są niewygodne, ale jak się to przeczyta, to nie ma z nimi żadnego problemu. Tak uważam.
Jeszcze to słowo chciałem powiedzieć no. Z dziejów właśnie, co patrzyliśmy. To jest słowo tasso. I tak, po kolei oznacza umieścić na stanowisku, albo wyznaczyć, ustanowić, albo określić, albo być wybranym, być mianowanym. Jak się weźmie liczbę wystąpień, a jest ich, słuchajcie, 11, to nie widzę w żadnym momencie jakiegoś odwiecznego, czegoś takiego. Wszędzie jest coś tam postanowiony, wyznaczony, w czasie...
Przygotowany.
Teraz, jakby, ale w czasie teraźniejszym. Już ja tak patrzę stricte gramatycznie. Nawet jak to wygląda.
Dlatego jeżeli dotyczy to jakiegoś określonego czasu i jest to istotne, to jak zauważyliśmy w innych fragmentach, jest zaznaczone kiedy.
Stara Gdańska tłumaczy to jako sporządzeni byli.
Sporządzeni. Inne fragmenty mówią zgotowani, bo w tym sensie przygotowani, gotowi. Nie w sensie przeznaczeni, tylko gotowi. Bo przeznaczony to znaczy ja coś przeznaczam teraz do czegoś, tak? Przygotowuję to do tego dzieła, tak? Oni byli przygotowani do przyjęcia Ewangelii. Gotowi byli. Przyjąć Ewangelię. Tamci nie.
Czyli to nawet tutaj tłumaczenie w dziejach, tutaj tak, to jak tutaj jest dokładnie?
Przeznaczeni.
Słowo przeznaczeni. To
uwierzyli.
Niekoniecznie jest dobre tłumaczenie nawet. Bo ono może pewne rzeczy sugerować. Tutaj tłumacze mogli spokojnie użyć innego sformułowania, idąc bliżej starej Gdańskiej.
Byli przygotowani.
No, przetłumaczyli tak, ale mimo wszystko trzeba to dobrze zrozumieć.
Także te fragmenty wziąłem. Można sobie zrobić oddzielny temat, jak chcecie, i wszystkie takie fragmenty, które można sobie wziąć i je po kolei rozważyć. Nie jest to problem. Natomiast pokazałem wam kilka, żeby pokazać, że nawet te miejsca, niektóre, które są wykorzystywane, żeby pokazać, że list do Rzymian mówi o wszystkich ludziach, gdzie grzech na wszystkich, to wszyscy, nikt się nie sprzeciwia, że wszyscy. Natomiast tu już, to już niekoniecznie wszyscy. Nie. Nic nie przeszkadza, dlatego że trzeba dokładnie przeczytać, o czym jest mowa.
I jakby cały kontekst listu do Rzymian.
Tak, ale wiesz...
Tam jest mowa, że zbawienie jest tylko w Jezusie Chrystusie.
Tak, ale no nie jesteśmy w stanie. Ja po prostu zrobiłem to w ten sposób, ze względu między innymi na tych, którzy nie studiowali z nami wszystkiego. Jola na przykład studiowała, ale wyście nie studiowali. Robert nie studiował, Darek. No wiele osób nie studiowało, ja przy tej okazji postanowiłem to zrobić. Słuchajcie, na dziś chyba kończymy, bo jest 21:08.
A jeszcze może w temacie jeden werset mi przyszedł na pamięć, wygodny werset, z Dziejów Apostolskich, 17:30.
Będzie, będzie, będzie o łasce za tydzień. Słuchajcie, czy na razie jest wszystko zrozumiałe? O to chciałem zapytać. Jeżeli macie wątpliwości co do tych interpretacji, usiądźcie sobie spokojnie w domu, popatrzcie, jeśli będą wątpliwości, wracamy, jak nie idziemy dalej. I dalej na następny raz będziemy kontynuować.